Dodaj nam ochoty do radości, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Tak jak sobie mówiliśmy, przez dwa ostatnie spotkania skupiliśmy się w zasadzie na tych ludach ościennych względem Izraela i Judy. Chociaż ostatni ten fragment, który przerabialiśmy sobie pod koniec tego spotkania tydzień temu, był już poświęcony Izraelowi i Judzie. Natomiast po tym napiętnowaniu pewnych wykroczeń ludów ościennych, tak naprawdę od trzeciego rozdziału prorok skupia się na wykroczeniach, których dopuścił się Izrael. W pewnym sensie jest to, widzimy tutaj pewne nowe otwarcie, nowe informacje, dlatego być może jest to bardzo prawdopodobne, jest to jakby druga mowa, albo inna mowa względem tej, która jest w tych pierwszych rozdziałach. To widać ze względu też na takie oddzielenie tematyczne i ten początek jest takim nowym wstępem do nowych treści. I oczywiście ostatecznie wszystko zostało zebrane w jedną księgę, w jeden tekst księgi Amosa, natomiast być może były to jakieś pouczenia, które były systematycznie wygłaszane. To więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, co za chwilę sobie zobaczymy, widać, że prorok spotyka się z pewnym oporem, z pewną niechęcią ze strony ludu, ale co gorsza z pewnym niedowierzaniem ze strony ludu, dlatego prawdopodobnie kontynuuje swoje nauczanie, żeby dalej ich uświadamiać o konsekwencjach ich postępowania. I akurat w tym pierwszym zdaniu, które rozpoczyna ten nowy cykl, te nowe mowy, mamy dużo takich ważnych terminów, które wskazują, że on zbiera te treści takie najważniejsze, najistotniejsze dla Izraela, żeby na nowo je jakoś podjąć i przedyskutować. Szama, czasownik, słuchać. Zobaczcie, to jest jeden z najważniejszych czasowników. Szema Izrael, słuchaj Izraelu. To będzie coś, co będzie wielokrotnie powtarzane. Bóg, który mówi do Izraela, prawda, ma zostać wysłuchany, czyli Słowo Boże ma zostać zinterioryzowane przez człowieka, przyjęte przez człowieka, a następnie wypełnione w życiu. Więc tutaj mamy znowu wezwanie proroka. Słuchajcie ci z Izraela, prawda? Bo chcę wam coś nowego powiedzieć. Chcę wam jeszcze powiedzieć, co Pan Bóg chce wam jakoś przekazać. Dalej mamy dawar, czyli słowo. Tutaj akurat to zostawmy, ale w każdym razie słowo. I znowu, dlaczego ten termin dawar jest tak istotny? Coś, czego u nas niestety w języku polskim nie ma, a co jest bardzo widoczne w języku hebrajskim. Słowo równa się wydarzenie, stanie się jakiejś pewnej rzeczywistości. Zobaczcie, to też pokazuje pewną kulturę danej narodowości i pewne takie korzenie. Na Bliskim Wschodzie, w tamtych czasach, słowo oznaczało, że jeżeli komuś daje słowo, to jest tak jak umowa notarialna, tak? To ono obowiązuje, ja się z niego wywiążę. To jest, można byłoby powiedzieć pół żartem, pół serio. Kiedyś ksiądz, taki już starszy ksiądz od nas z diecezji, opowiadał, że jak kiedyś tam organizowali pielgrzymki papieskie, to wszystko było na słowo, tak? Że o tej godzinie przywiozą to, o tej będzie tamto i wszyscy byli punktualni, a mówię, a teraz to wy mówicie, zdzwonimy się, tak? Czyli nie wiadomo, może się umówimy, może się nie umówimy, dogadamy się. Nie? I właśnie w tamtej kulturze słowo to jest stawanie się pewnej rzeczywistości. I to się przenika, to jest jakby w tym jednym terminie. Szczególnie to ma znaczenie w przypadku obietnicy, którą daje Bóg, prawda? Bo w przypadku zapowiedzi prorok przekazuje to, co uzyskał czy usłyszał od Pana Boga, no to wiadomo, że to się wypełni. Dalej, Pan, tutaj na takim zielonym kolorem, oczywiście mamy tetragram, to imię Boga, którego nigdy nie wymawiano, zawsze zamieniano na Pan, na Adonai. Więc tutaj też tłumacz zamienił. I zwróćcie uwagę, jak piękne, takie wręcz familiarne stwierdzenie, które daje prorok, tu jeszcze nie ma żadnych gruźb, napomnień, synowie Izraela, tak jakby Bóg był ojcem Izraela. To znowu, w tamtych czasach to było bardzo popularne, takie stwierdzenie, i w takiej sytuacji właśnie pod synów Izraela oczywiście podciągano i mężczyzny, i kobiety. Tak się po prostu mówiło w języku, synowie Izraela, czyli ludu Izraela. Co ciekawe, miasto było rozumiane jako kobieta i najczęściej się mówiło o kobietach danego miasta, i wtedy podciągano pod to również mężczyzn mieszkających w tym mieście, prawda? Więc na przykład córki jerozolimskie, nie patrzcie nade mną, tylko nad sobą, co raczej Jezus mówi: mieszkańcy Jerozolimy, nie patrzcie nad moim losem, tylko patrzcie nad swoim losem. I zawsze mieszkańcy miasta to były córki danego miasta, a tutaj Izrael jako całość narodowa to oczywiście będą synowie Izraela. Dalej, Pan wyprowadził was z ziemi egipskiej, prawda? Znowu Eretz, ziemia, która została zapowiedziana. Izrael miał utrzymać swoją ziemię, swoją Eretz, a ziemia ziemia Egiptu to była ziemia dla nich bardzo nieprzychylna. I znowu mamy tu, zwróćcie uwagę, bardzo krótkie stwierdzenie: Bóg wyprowadził was z ziemi egipskiej, prawda? Takie przypomnienie tych wydarzeń. Ale my, ponieważ kto chodził na te w poprzednich latach, to już doskonale wiemy, że tak naprawdę z tym wyjściem wiązał się cały szereg wydarzeń. I obdarowanie wodą, obdarowywanie pokarmem, dbanie o bezpieczeństwo Izraela na pustyni. Więc to był cały ciąg zdarzeń, cała ogromna historia Izraela. I na te wszystkie treści, na te wszystkie wydarzenia powołuje się prorok już w takim samym wstępie, w takim zagajeniu do dalszej dyskusji. Znowu, coś, co dzisiaj funkcjonuje, chociaż oczywiście napiszemy trochę mniej listów, mniej jest też takich mów retorycznych w klasycznym tego słowa znaczeniu. Natomiast zwróćcie uwagę, że zawsze jak człowiek zaczyna coś mówić, albo, to szczególnie widać w przypadku listów, u Pawła to jest bezwzględnie, to pisze się: drodzy słuchacze, tak? Jak się mówi też na początku, człowiek stara sobie zjednać przychylność publiczności, szczególnie tej publiczności, którą nie zna. Mam coś ważnego wam do zakomunikowania, chcę, żebyście posłuchali. I tutaj z takim zaproszeniem wychodzi prorok. Ja chcę wam opowiedzieć o oczekiwaniach, które ma ten jedyny Bóg, którego poznaliście i który was wyprowadził z niewoli i dbał o was i tak dalej. A teraz wasze postępowanie, Izraelu, no jest niezgodne z jego oczekiwaniami. I dalej mamy tutaj do czynienia adresatami tego przemówienia. Nie jest ten Izrael rozumiany jako część tego podzielonego państwa. Tutaj prorok ewidentnie, mówiąc o synach Izraela, jakby skupia się na tych 12 pokoleniach. Unika wszelkich podziałów, unika wykluczania kogokolwiek. swoje przesłanie kieruje absolutnie do całego Izraela, rozumianego jako ludzi, którzy pochodzili od Abrahama, później Jakuba i 12 jego synów. Prawda? Więc tutaj on zbiera te wszystkie wydarzenia. I teraz pojawia się pytanie, jaki jest w ogóle powód, który sprawił, że prorok gdzieś ponownie wychodzi do tych ludzi i ponownie chce im coś ogłosić. Więc tutaj mamy dwie sprawy. Więc prawdopodobnie prorok spotkał się z pewną krytyką, która dotyczyła dwóch aspektów jego nauczania. Po pierwsze, nie uwzględnił uprzywilejowanej roli narodu wybranego. Jak sobie Państwo, mam nadzieję, że to jakoś tak równolegle z omawianiem czytacie, to pierwszy, drugi rozdział omawia najpierw ludy ościenne, o czym sobie mówiliśmy, i później Izrael i Judę, tak? Czyli naród wybrany jest włączony w całe nauczanie proroka. Tutaj Izraelici słusznie mogli mu zarzucić, że nie wyłączył, czy nie uwzględnił tej szczególnej roli, którą oni w sobie uznawali, szczególnej relacji jakoś z Panem Bogiem. I druga rzecz, która będzie bardzo często zarzucana tym pierwszym prorokom, czyli tym najdalej od niewoli babilońskiej, bo ludzie nie widzieli jeszcze skutków kary. Tak? Ludzie mają takie poczucie, prorok wygłosił swoją mowę i nic z niej nie wynikło. Nie ma żadnej kary. Tak naprawdę nic się nie zmieniło. Dzień jest taki jak dzień wcześniej i mogło to w nich spowodować takie poczucie, że skoro Pan Bóg nie wymusił tej zmiany poprzez jakąś karę, poprzez jakieś działanie, no to oni mogą dalej żyć tak jak żyli, pomimo tych nawoływań proroka. To oczywiście podważało jego jakiś autorytet. No i oczywiście to, że jest w relacji z Bogiem, że to jest słowo Boga, które głosi. I w takiej sytuacji Amos odpowiada na te dwa zarzuty i szczególne wybranie pociąga za sobą tym surowsze konsekwencje. Prawda? To my znamy, komu wiele dano, od tego jeszcze więcej się będzie wymagało. I skutki ich niewierności oczywiście jeszcze nie zostały objawione, jeszcze nie ujawniły się, natomiast oczywiście Pan Bóg nie odpuści tutaj i tą karę wykona. Natomiast zwróćcie uwagę na fakt, że na samym początku Amos zaczyna na nowo pokazywać znaczenie tej relacji z Panem Bogiem. Dla niego kara, czy lepiej może byłoby mówić o pewnych konsekwencjach ich postępowania, jest czymś absolutnie wtórnym. I Bogu przede wszystkim zależy na tym, żeby oni odkryli w sobie na nowo tą relację z Panem Bogiem, doświadczyli na nowo tej relacji, którą w taki szczególny sposób oczywiście mieli podczas drogi do ziemi obiecanej, później kiedy sprawowali kult w świątyni, prawda? Żeby to gdzieś na nowo odkryli. I mamy tutaj taki termin, za chwilę sobie o nim więcej powiemy, który mówi o tym, że Bóg znał ten naród i Amos w żaden sposób nie neguje tego wybrania, lecz neguje fakt, że oni źle rozumieją to wybranie. Ponieważ Amos stwierdza, że Izraelici mieli poczucie takie, że ponieważ są umiłowanym narodem, no to oczywiście Pan Bóg im wszystko przebaczy, mogą postępować źle, mogą postępować w sposób nieprawy. Teraz przejdźmy do tego czasownika, on jest bardzo ciekawy, w wielu aspektach się pojawia. Jada, czyli wiedzieć. Najczęściej, może nie najczęściej, ale bardzo często pojawia się w takim kontekście wiedzy o świecie, o człowieku, o pewnych okolicznościach. I zatrzymajmy się chwilę na tym rozumieniu. Bóg zna ich w sposób doskonały, czyli oni nic nie są w stanie przed Bogiem ukryć. I zwróćcie uwagę na taką rzecz, że Pan Bóg zna okoliczności ich życia. Nie tylko wie o tym, że postępują źle, ale również wie o tym, że postępują dobrze. To zresztą tyczy się każdego człowieka. Zna pewne emocje, które im towarzyszą. Zna wszelkie zewnętrzne okoliczności ich życia. Pewien trud życia, z którym się zmagają. Te wszystkie okoliczności, które każdemu człowiekowi, tak Izraelitom, jak i nam dzisiaj towarzyszyły. I w takiej sytuacji Bóg wzywa ich do nawrócenia. Wzywa ich do pewnej zmiany sposobu myślenia. Obserwować, tak? Bóg, który widzi postępowanie człowieka, zdaje sobie z tego sprawę, zauważać, doświadczać, też uczyć się, rozpoznawać, dostrzegać, troszczyć, poznawać. Jada było bardzo często też rozumiane w kontekście małżeństwa. Małżeństwo, które się poznaje gdzieś tam po wielu latach po prostu bycia ze sobą. W takim kontekście prorok też może mówić: Bóg zna Ciebie od samego początku. Każdy aspekt Twojego życia od samego narodzenia. W takiej sytuacji Amos przy pomocy licznych obrazów wykazuje pewne spełnienie się zapowiadanej kary. Czyż wędruje dwóch razem, jeśli się wzajemnie znają? Zwróćcie uwagę, w tamtych czasach udanie się w podróż mogło mieć miejsce tylko z człowiekiem, którego się bardzo dobrze znało, dlatego że w drodze towarzyszyło człowiekowi ogromne poczucie niebezpieczeństwa. Wtedy nie było karczm, takich hoteli, jakie my dzisiaj znamy. Najczęściej na pustyni czy na tych stepowych miejscach po prostu szło się gdzieś tam od namiotu do namiotu. Trzeba było mieć człowieka zaufanego, na którego można było liczyć na pustyni. Czyż ryczy lew w lesie, zanim ma zdobycz? Gdyby lew ryczał przed dorwaniem zdobyczy, to oczywiście by jakąś tam zwierzynę spłoszył. Spada ptak na ziemię, jeśli nie było sidła? Czy się unosi pułapka nad ziemią, zanim coś nie schwytała? To odnosi się do typowego takiego sposobu łapania ptaków przez ludzi w ówczesnych czasach, pułapki jakieś, które zastawiano. Czy dmie się trąbę w mieście, a lud się nie przelęknie? Znowu trąba, oczywiście sygnał niebezpieczeństwa, zarówno w miastach, jak i w tych takich quasi miastach przenośnych, o których sobie już mówiliśmy, że często na pustyni po prostu rozbijano namioty, bardzo często w takim kole, i w środku oczywiście były zwierzęta. Jeżeli było jakieś niebezpieczeństwo, to właśnie ten to wróg. Czy zdarza się w mieście nieszczęście, by Pan tego nie sprawił? Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom. Znowu, prorok chce w ten sposób pokazać, że rzeczywiście Pan Bóg nie chce kary tych ludzi, tylko uprzedza ich o konsekwencjach ich postępowania. Na co w tym kontekście, w tych wersetach, też takich pytaniach retorycznych, warto zwrócić uwagę. Ewidentnie widać tutaj doświadczenia pasterza. I on daje takie przykłady, które są charakterystyczne dla pasterza. Oni musieli bać się lwa, tych dzikich zwierząt, które mogły porwać jakieś owce czy kozy, z którymi wędrowali. Znowu, dlatego kiedy słyszeli ryk lwa, to wiedzieli, że on już jest, ma tą zdobycz, nic im nie grozi. Kiedy lew się skradał po cichu, to wiedzieli, że muszą się bronić. Wiedzieli, jak działają jakieś pułapki na ptaki, które gdzieś tam zastawiali, żeby zdobyć. Oczywiście wędrówka takich pasterzy, którzy wędrowali z tymi stadami, no to musiała być oparta na ludziach, którym się bezwzględnie ufało, bo było tam wiele sytuacji takiego zagrożenia życia i w takim kontekście, odwołując się do jakichś swoich osobistych doświadczeń życiowych, prorok mówi w tym wersecie 7 taką rzecz: ja nie mówię tego od siebie. Zostałem powołany przez Pana Boga, żeby to wam przekazywać. To jest jakby coś, co jest poza moim zasięgiem, poza moją wiedzą, ale Pan Bóg dał mi taką możliwość, żeby do was przemawiać. Dalej, Amos mówi również o tym, że przewrotność Samarytan zostanie osądzona przez Egipcjan i Filistynów. W tamtych czasach zagrożenie militarne było jednym z największych zagrożeń. Po prostu nadciągające wojska niszczyły najczęściej wszystko. Często zabijały ludzi i te wojny były bardzo krwawe. Nawet jeżeli wystąpił jakiś rok czy 2 lata nieurodzaju, takie rzeczy łatwiej było przetrwać. Po pierwsze, ludzie dużo bardziej gromadzili zapasy jedzenia niż my to dzisiaj robimy, bo oczywiście oni byli trochę wręcz tacy świadomi tego, że takie chude lata mogą nadejść, kiedy będzie susza, kiedy nie będzie tego pożywienia. Ale w najgorszym wypadku można było udać się do Egiptu, gdzie to jedzenie zawsze tam w jakiejś formie było dostępne. Więc tak naprawdę te susze nie były aż takimi bezwzględnymi problemami. Natomiast za największą taką karę i konsekwencję swojego nieprawego postępowania ludzie oczywiście uważali wojnę. A pamiętajmy, że to strategicznie położone miejsce między w zasadzie 3 kontynentami i oczywiście na zachód na wschód od Jordanu już jest pustynia, więc tam nie ma czego zajmować, więc ten wąski pasek między morzem a Jordanem był zawsze polem do bitew, do zdobywania tego strategicznego terenu. Dalej, kiedyś ten ołtarz już pokazywałem, jak to jeszcze sobie omawialiśmy Nowy Testament, ale tutaj Amos do tego wraca. W dzień, kiedy będę karał występki Izraela, ukaże również ołtarz Betel. Odrąbane zostaną rogi ołtarza i upadną na ziemię. Każdy ołtarz w czasach starożytnych, w czasach w ogóle Starego Testamentu, kiedy składano ofiary ze zwierząt, musiał mieć takie rogi po 4 stronach. Ukruszenie tego rogu, ułamanie tego rogu sprawiało, że następowało coś w formie profanacji ołtarza i oczywiście nie można było na takim ołtarzu składać ofiar. Dlatego właśnie tutaj prorok zapowiada, że nastanie koniec kultu. Czyli coś, czego Izraelici absolutnie się nie spodziewali. Te ofiary, które to pociągało daleko idące konsekwencje. Pamiętajmy, że oni na tym ołtarzu dokonywali przebłagania za grzechy. Najpierw arcykapłan za swoje, później kapłani za grzechy ludu. Prawda? Więc tutaj oni już wtedy nawet nie mogli przebłagać w żaden sposób Pana Boga. No i tak naprawdę następował koniec kultu, czyli coś, co było znakiem tożsamości Izraela, co było najmocniej wpisane w funkcjonowanie tego ludu, więc prorok zapowiada koniec kultu. Tu tylko ciekawostka, chyba kiedyś o tym wspominałem, to jest oczywiście legenda, bo to jest absolutnie nierealne, ale w 586 roku przed Chrystusem świątynia została zniszczona i oczywiście ołtarz został zniszczony. Prawdopodobnie też Arka Przymierza wtedy została ukradziona. I oczywiście przerwano kult. Natomiast Żydzi po latach, bo kult w 586 został zaniechany i w 515 został przywrócony na nowo, więc te kilkadziesiąt lat w ogóle nie funkcjonowała świątynia, to Żydzi uważają, że pomimo tego, że ofiary nie były składane w świątyni jerozolimskiej, to na ołtarzu całopaleń ogień się palił przez te kilkadziesiąt lat. Jest to absolutna legenda, gdzieś tam powtarzana w Talmudzie i w Midraszach, natomiast wydaje się to mało prawdopodobne, ale mimo wszystko chcieli jakby no, pokazać, że chociaż namiastka tego kultu jakoś tam się tliła w Jerozolimie, a z opisów innych, pozabiblijnych, wiemy, że świątynia została kompletnie i doszczętnie zniszczona, więc nie było możliwości, żeby tam był sprawowany kult, czy jakiś ołtarz płonął. Dalej, Baszan słynął ze wspaniałych pastwisk, a krowy stamtąd pochodzące były uważane za najlepsze. Oczywiście wiemy o tym, że tam dobrobyt w dużej mierze zależał od żyzności pól. W większości wyglądały one tak, a no były rejony, gdzie były trochę lepsze, trochę żyźniejsze. I Amos do tego dobrobytu Baszanu przyrównuje domy Samarii, które były bardzo bogate, takie, no w ogóle wtedy panował tam akurat w Samarii dosyć duży dobrobyt, ale oni przez to zapomnieli o drugim człowieku. Czyli jakby tak skupili się na pewnym bogaceniu się, ozdabianiu domów i dbaniu o taką codzienność, że zapomnieli o drugim człowieku. I to jest, słuchajcie, bardzo ciekawy temat, ponieważ w Biblii bajt, czyli dom, oznacza zarówno budynek fizyczny jako ściany plus wyposażenie, ale również pewną wspólnotę ludzi. Często rozumiano bardzo, bardzo szeroko, łącznie z tym, że oczywiście dalecy krewni, którzy się tam pojawiali, a nawet, słuchajcie, niewolnicy, którzy byli niemalże traktowani jak członkowie rodzin, tak? Bo wiemy, że w Izraelu to niewolnictwo funkcjonowało zupełnie inaczej, tam no, było dosyć duże braterstwo, nawet w stosunku do osób, które były uznawane za niewolników. Natomiast tutaj oni tak skupili się na ścianach domów, wyposażeniu domów, że rzeczywiście gdzieś zapomnieli o tych mieszkańcach, o tych, którzy gdzieś tam w tych domach, do tych domów przychodzili. Tutaj tylko jedna taka krótka informacja. Generalnie, jakbyśmy sobie popatrzyli na domy w czasach starożytnych, to te w Izraelu to były generalnie najbiedniejsze z najbiedniejszych. Tak? Tam generalnie panowała dosyć duża bieda. Jeżeli oczywiście porównamy do innych analogicznych domów w czasach starożytnych, a dużo takich domów, na przykład w Efezie, gdy Państwo kiedyś byli, to tam się wszystko pięknie zachowało, można wejść. Są takie miasta, gdzie jeszcze te domy trochę tam się zachowały. W Izraelu one były bardzo, bardzo skromne. Co ciekawe, oni też na budynki przenieśli model namiotu, czyli one najczęściej miały cztery komory, bo tak to funkcjonowało też w namiotach, że było miejsce dla mężczyzn, dla kobiet i dzieci, później dla zwierząt i dla służby. Czy dla służby i na końcu ewentualnie dla zwierząt. Więc oni ten model prawdopodobnie, takie są przypuszczenia, przenieśli później z namiotów tych takich rozkładanych na domy. Dalej, to co zarzuca prorok, to jest fałszywa pobożność. Czyli oni idą do świątyń, idą do miejsc kultu, ale za pobożnością, za wiarą w Boga nie idzie ich postępowanie, nie idzie ich sposób myślenia, wypowiadania się, budowania relacji z drugim człowiekiem. Zobaczcie, tu jest taki aspekt, który nam pokazuje, że tak wiele rzeczy się zmieniło w świecie, w oczywiście technika, rozwój, medycyna. No, żyjemy naprawdę w takich czasach, gdzie chyba nigdy takiego dobrobytu nie było. Mówię ogólnie tutaj teren Europy, czy w ogóle na świecie chyba. Natomiast no właśnie to postępowanie, prawda? Ta jakby otwartość na drugiego człowieka i często taki brak szacunku, czasami gdzieś tam zakłamanie, kiedy nasze postępowanie nie idzie ze sposobem myślenia w parze, to zobaczcie, że to się nie zmieniło, nie? Pewne takie antropologiczne problemy, pewnej fałszywej pobożności, braku szacunku do ludzi, no, z tym niezależnie od dobrobytu zewnętrznego, od rozwoju świata, każde pokolenie, każdy człowiek gdzieś tam się osobiście zmaga. I dlatego też Pismo Święte jest w dużej mierze takie uniwersalne. Idziecie do świątyni, a grzeszycie. Do Gilgal, czyli znowu jeszcze gdzieś tam dodatkowo idziecie do świątyni, żeby się modlić, a grzeszycie jeszcze więcej. Przynosicie co ranka wasze ofiary i co trzeci dzień dziesięciny, a nie idzie to gdzieś w jakimś takim spójnym postępowaniu z waszą wiarą. I to będzie rzecz, do której prorocy bardzo często będą wracali. I zwróćcie uwagę, że tak w istocie rzeczy to jest jeden z głównych tematów, w których Jezus spiera się z ludźmi żyjącymi wokół Niego. Pewna niespójność przekazu. To, co mówią, co deklarują, a jak żyją. I to było bardzo często też jakby piętnowane przez proroków. Prawdziwy prorok będzie wyrzucał pewną fałszywą pobożność innym. Prorok, który będzie za to uznawany za fałszywego, będzie fałszywym prorokiem, to będzie ten, który będzie mówił, a dobrze postępujesz, prawda? Fałszywi prorocy zawsze królom mówili, dobrze postępujecie, wszystko będzie dobrze. Prawdziwi prorocy bardzo często będą zapowiadali konsekwencje nieprawego postępowania ludzi. Dalej, piąty rozdział to jest pieśń żałobna nad Izraelem. Ten fragment w formie takiego, no, w swojej formie przypomina trochę pieśń żałobną. I Izrael jest porównany do dziewicy porwanej przez śmierć, zanim zaznała radości małżeńskiej. I dlaczego prorok odwołuje się do takiego obrazu? W czasach tamtych ludzie nie mieli zbyt wielu rozrywek. Po prostu. To życie było bardzo monotonne, w dużej mierze, co widzimy i w tekstach biblijnych, i wiemy z badań archeologicznych. Na tamtych terenach, ze względu na tą specyfikę pustyni, ludzie dzień w dzień w zasadzie zabiegali o przetrwanie. Tak jak się czyta różne opracowania i komentarze, oni nie byli w stanie zasadniczo zgromadzić na zapas. Tak? Te uprawy, to co im się udało jakoś zebrać, to pozwalało im przetrwać do kolejnych zbiorów. W takiej sytuacji jednym z takich najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka, który powodował ogromną radość, nie tylko u tego człowieka, ale generalnie był powodem do wielkiej imprezy i radości, był oczywiście ślub. Da? Czyli takie okoliczności, które pozwalały się trochę zabawić, oderwać od takiej codziennej, szarej rzeczywistości i takiego poczucia, że trzeba jakoś przetrwać, no to były oczywiście wesele. Więc jeżeli człowiek został pozbawiony wesela, a co gorsze swojego wesela, na które ta kobieta czekała, no to oczywiście był to wyraz ogromnego smutku, takiego braku radości do życia. I to chyba w tamtych czasach był jeden z takich największych smutków, więc do tego odwołuje się prorok. darze, że ten smutek, którego doświadczą, to będzie taki smutek kobiety, która czekała na to wesele, że będzie mogła się pokazać, pobawić ze znajomymi, a ostatecznie nic z tego nie wyszło i tej radości nie będzie. Piękne wezwanie, znowu bardzo uniwersalne, oczywiście pada ono z ust proroka do konkretnych ludzi, ale ma pewien uniwersalny charakter. To jest w sytuacji, kiedy Bóg zapowiada konsekwencje ich nieprawego postępowania, to jakie jest proste wezwanie i oczekiwanie Boga wobec tego ludu? Szukajcie mnie, a będziecie żyli. Czyli prorok wzywa, oczywiście są to słowa i oczekiwanie Pana Boga, do tego, że Izrael zacznie Go szukać w postępowaniu, w Piśmie Świętym, w nauczaniu proroka. Zacznie gdzieś starać się dostrzegać możliwości popełnienia dobra, a nie popełnienia zła. Teraz ja tak sobie czasami myślę, jak inny byłby to świat, gdyby wszyscy rzeczywiście starali się czynić dobro. Szukać dobro drugiego człowieka, postępować zgodnie z dekalogiem, z Ewangelią. Żylibyśmy w zupełnie innym świecie. I teraz prorok to polecenie, to oczekiwanie daje całemu ludowi. Jeżeli oni wszyscy się zmienią, jeżeli oni wszyscy zmienią swoje postępowanie, to rzeczywiście jest szansa, że ta kara ich omija. Dobrze. Prorok przeciwstawia Boży ład bezprawiu, które dzieje się w państwie, czyli te oczekiwania Boga i ich są zupełnie sprzeczne. I teraz znowu wracamy do tego. Prorok nie wyzbywa się swojej tożsamości. I 5:8 to ten, który uczynił Plejady i Oriona, który przemienia ciemność w poranek, a dzień w noc zaciemnia. Ten, który wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi. Pan jest imię Jego. To mówi człowiek, który pasąc stada gdzieś tam nieustannie patrzył w niebo, był zachwycony tymi gwiazdami, które się unoszą. To mówi człowiek, który gdzieś tam po nocach musiał czuwać przy zwierzętach i widział, będąc w zasadzie cały dzień poza domem, będąc na otwartych powierzchniach, widział ten niezwykły proces następowania dnia i nocy. To był człowiek, który dostrzegał potęgę wody, tak? Mówimy o miejscach, gdzie ta woda jest bardzo trudno dostępna i te wody morskie stanowiły dla nich taki żywioł, nad którym Izraelici w czasach starożytnych nie byli w stanie zapanować, którego w sumie się też bali. Natomiast oczywiście te wody słodkie, no to było coś, co dawało im życie i gwarantowało przetrwanie ich stadom. Więc znowu tutaj widzimy to, o czym sobie mówiliśmy na drugim spotkaniu w tym roku, że to jest pasterz i on w wielu miejscach będzie ujawniał taką swoją tożsamość i takie swoje osobiste doświadczenie, jak on postrzegał Pana Boga. Prorok wypomina im cztery takie poważne grzechy. Oczywiście oprócz tamtych, o których mówiliśmy sobie na ostatnim spotkaniu, czyli tutaj po takim wezwaniu do nawrócenia, po ukazaniu potęgi Pana Boga, trzy rzeczy mówi. Pierwsze to jest niesprawiedliwość. I teraz słuchajcie, co jest ważne. W czasach starożytnych pojęcie sprawiedliwości miało wymiar typowo handlowy. Czyli jeżeli ja płacę godziwą cenę za dany towar, no to sprzedający jest uczciwy. Jeżeli ktoś zawyża cenę, tak, sprzedający zawyża cenę i no to wtedy mnie oszukuje i oczywiście jest wtedy niesprawiedliwy. Później to przeszło też ta pewna właściwa miara pieniędzy do otrzymanego dobra, przeszła na grunt teologiczny i tą miarą stało się Słowo Boga, wola Boga. Jeżeli człowiek postępuje zgodnie z wolą Pana Boga, to można byłoby powiedzieć tak umownie, ta szala sprawiedliwości jest wyrównana. Jeżeli człowiek nie postępuje zgodnie z wolą Pana Boga, to ta szala się nie przechyla. Dalej, ucisk biednych. To ma o tyle duże znaczenie, że oczywiście w tamtych czasach nie było żadnej pomocy społecznej, więc no, każdy starał się jakoś przeżyć. I jeżeli ktoś oszukiwał taką osobę, która i tak była na skraju przeżycia, to po prostu mogło się bardzo źle dla niej skończyć. I takie postępowanie było bardzo nieuczciwie, takie nieuczciwe zachowanie było bardzo piętnowane. Dalej, przekupstwo, czyli wykorzystywanie swoich dóbr dla osiągnięcia jeszcze większych jakichś korzyści, niekoniecznie materialnych. I ostatnia rzecz to jest nieszczerość. Ten termin odnosi się do nieszczerości też wobec siebie. Tak? Czyli to, co ja wielokrotnie podkreślam i to, co w myśleniu Izraelitów było absolutnym fundamentem i na całym Bliskim Wschodzie. To, co człowiek myśli, to powinien mówić i tak powinien postępować. Jeżeli człowiek myśli inaczej niż mówi, to jest nieszczery wobec siebie i następuje w nim takie jakieś rozdwojenie, jakieś podzielenie i wtedy człowiek po prostu przestaje być spójny. Jeżeli człowiek jest nieszczery wobec siebie, staje się później nieszczery wobec innych i wreszcie nieszczery wobec Pana Boga. I tym chciałbym zakończyć. Prorok mówi, że wtedy taka nieszczerość przekłada się jedynie na zewnętrzny kult. Tak? Czyli składanie Panu Bogu różnych ofiar, próba swoistego przekupstwa Pana Boga, że ja tutaj Ci dam tyle ofiar, to będę już miał z Tobą załatwione sprawy, ale nie ma w człowieku tej takiej szczerej, autentycznej intencji spotkania z Bogiem. I zwróćcie uwagę, że prorok tutaj bardzo umiejętnie przechodzi od takiego wymiaru bardzo społecznego swojego postępowania, czyli żeby ludzie między sobą dobrze postępowali, coś, co łatwo jest jakoś zobaczyć, co można jakoś zmierzyć w takich relacjach społecznych, do takiego aż wymiaru bardzo osobistego, bardzo indywidualnego. I w drugą stronę, to się oczywiście przekłada. Jeżeli ktoś jest spójny, prawy, postępuje zgodnie z wolą Pana Boga, no to oczywiście tak będzie postępował wobec innych, wobec Boga i wtedy te relacje i religijne, i społeczne będą dobrze funkcjonowały. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.